Cześć, tutaj K z przyszłości. Ten odcinek nagrałyśmy na początku sierpnia. Niestety natłok spraw i problemy sprzętowe spowodowały opóźnienie. Przypominam o Patronite, o zbiórce, a teraz zapraszam na trzeci odcinek. Zapraszam na podcast Między Uszami, gdzie znajdziesz dyskusję spokojnej K z momentami sarkastyczną Cindy. Jestem K, a ze mną będzie dyskutować
Cindy. Tematem dzisiejszego odcinka jest ciało i tożsamość płciowa. Chciałbyśmy serdecznie podziękować wszystkim naszym patronkom.
A w dzisiejszym odcinku przybliżymy definicję tożsamości dysforii płciowej, pokażemy stereotypy z tym związane i zagrożenia w sposobie przeżywania własnego ciała.
To zaczynamy. Czyli musimy zacząć od definicji, nie? O czym w ogóle gadamy?
Definicja tożsamości płciowej. Jak to się odnosi do ciała, pośrednich narządów i przypisanej płci?
Znaczy chyba musimy zacząć od książkowej, co? Wypadałoby, tak, żeby dać tego zadośćuczynić nauce. Bo to mam ładnie przygotowaną definicję z DMS 5, jak również z ICD, gdzie generalnie dysforia jest opisywana jako niezgodność płciowa u dorosłych i dorastających charakteryzująca się ciągłą i niezmienną niezgodnością pomiędzy indywidualnym odczuciem płci, a przypisaną płcią, która prowadzi do chęci przejścia tranzycji w celu życia i bycia akceptowanym jako osoba przynależąca do odczuwanej płci poprzez terapię hormonalną, zabiegi chirurgiczne czy inne zabiegi medyczne. To w sumie w gruncie rzeczy zamyka tak naprawdę całą definicję, bo jeszcze do dysforii zaraz dojdziemy, ale no... To jeśli chodzi o samą definicję tożsamości, nie? Tylko tak, definicja jest fajna i ładna, super, ale jak to ma się do rzeczywistości, nie?
W rzeczywistości tożsamość siedzi tak między uszami, kto by się spodziewał, a wszystko inne to jest to, co my widzimy, odczuwamy. I u mnie tożsamość płciowa zawsze była taka, jaka była, ale nie wiedziałam, jaka właściwie ta płeć moja jest, bo mówili mi jedno. Hej, jesteś chłopcem, musisz robić to, to, to i to.
Chłopaki nie płaczą, nie?
A to już jest jeden ze stereotypów, ale do tego może wrócimy za chwilę. I pytanie, czy coś może wpłynąć na tożsamość płciową?
To tak słabo? Znaczy, tożsamość to jest dziwna rzecz, tak? Bo to nie jest nic namacalnego, to jest coś, co odczuwamy. To jest coś, co gdzieś tam głęboko w nas siedzi, gdzieś tam nas dziabie, w przypadku transpłciowości, że ej, to się trochę nam nie zgadza z tym, co jest w środku. Tylko no, to jest kwestia bardzo indywidualna, nie? To nie jest coś, że obejrzysz, nie wiem, film i nagle, a, dobra, to wstaję rano i od dzisiaj nie chcę mieć mojego penisa, tylko chcę do końca moich dni żyć jako kobieta. No, to trochę tak nie działa. Zwłaszcza, że większość osób przechodzi naprawdę długą drogę, zanim w ogóle zaakceptuje fakt, że mogą odczuwać coś innego niż mają w papierach. No bo przecież tak zostali wychowani, tak?
No, mogą nawet nie bardzo sobie zdawać sprawy, skąd te ich odczucia się biorą. Takie, że czuje się, że to jest nie tak, nie wiedzą co, bo brak wiedzy.
I dostęp do wiedzy jest żałosny.
Oj, no kiedy w szczególności. Teraz trochę lepszy i mam nadzieję, że będzie coraz lepszy.
No internet na pewno pomaga, nie?
Oj, bardzo.
Tylko z drugiej strony w internecie jest dużo głupich informacji, więc trzeba na to uważać.
Tak, jeszcze wychowując się w głupich kulturze, znamy tylko głupie hasła, które kierują na głupie strony. I taki mam z tego wniosek, żeby używać też głupich haseł na mądrych stronach. Przykładowo mam taki jeden wpis pod tytułem Niebieskie Forum. Strona, która kiedyś była bardzo popularnym źródłem i właściwie jedynym o transpłciowości, ówcześnie zwanej transseksualizmem, które jest pojęciem sprzed jakichś 30 lat ponad, przynajmniej wtedy został wpisany do ICD-10 i traktował to jako zaburzenie płci, a płeć to jest coś, co się kształtuje w nas już w czasie ciąży. I prawdopodobnie wpływ na to mają poziomy hormonów w czasie ciąży, które się zmieniają, a różne części ciała się rozwijają oczywiście w różnych fazach ciąży.
Tylko dalej to jest teoria, nie?
Tak, to jest teoria taka w sumie teraz wiodąca, która najbardziej mi leży, że powiem. Ciekawe, czy to jest prawda.
Nie dowiemy się, nie cofniemy się.
Według teraźniejszej wiedzy tożsamość płciowa to jest coś, czego zyskujemy świadomość w wieku około 3-4 lat i wtedy pierwsze osoby mówią, że hej, ta płeć, którą mi nadaliście, to nie jest to, ale też jeżeli żyje się w takim społeczeństwie, które narzuca ci pewną płeć, mówisz, że wszystko inne jest złe, to można wpaść w takie udawanie kogoś, kim się nie jest, nawet tak poświadomie wykonując polecenia ich rodziców.
Przecież nie chcemy ich zawieść.
Tak, nie chcemy ich zawieść, chcemy być dobrym dzieckiem.
Dokładnie. Chcemy być tym dobrym, dobrym chłopcem.
I brniemy.
I brniemy, i bardzo długo brniemy. Zresztą umówmy się, znaczy na przykład mówię to na swoim przykładzie, tak? Ja o tym, że w ogóle istnieje, o tym, czy coś takiego jak transpłciowość, ja się dowiedziałam późno. Ja się dowiedziałam tak w okolicy moich już późnych lat nastoletnich. A wtedy to i tak był temat tabu. Jeszcze biorąc pod uwagę, że ja mam bardzo religijną rodzinę, to takie rzeczy to jest zło przez U. Więc trochę czasu zajęło, nie? Trochę wody w ranie musiało upłynąć, a to uczucie dyskomfortu narastało, nie?
Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tak, że początkowo wykonywałam nieświadomie taką rolę chłopca, a potem trochę bardziej świadomie wiedziałam, że to nie jest moje, to nie, i muszę to udawać, żeby jakoś tam w tym społeczeństwie wytrwać. A zrobienie czegoś z tym wydawało się bardzo przerażające, mimo to, że wiedziałam, że życie, którym żyję, nie jest tak właściwie tym, jakim chcę żyć, co mi odpowiada i co jest zgodne z moją tożsamością. Bo jednak mamy takie zakodowaną pewną tożsamość płciową, która jest tam w jakimś tam kręgu kulturowym jakiejś płci i mamy takie chęć przynależności do tej płci. Coś, co naturalnie ma każda osoba i jak tożsamość płciowa się z grubsza zgadza z tym, co napisane w dokumentach i za co wszystkie osoby naokoło ją mają, to nie ma z tym większych problemów, nawet się o tym nie myśli. A u mnie to było bardzo wiele lat, bardzo wiele pytań i to nawet nie wiedziałam, że to jest transpłciowość. Ta moja niezgodność płci psychicznej, cielesnej i jakby tam te kryteria płci.
No już każdy i każda z nas ma trochę inną drogę, nie? Bo tutaj dużo czynników wpływa na to. Tutaj możemy przejść tak naprawdę już do drugiego punktu, czyli obce ciało. Co to właściwie, o co chodzi w tym? Bo to tak naprawdę też się tyczy bardzo mocno właśnie dysforii. No może właśnie zacznijmy od tego, czym jest w ogóle dysforia. Bo według Wapat, tak to się czyta?
WPATH, ja to czytam, ale to czytam po polsku.
Generalnie dysforia płciowa to jest cierpienie spowodowane przez niezgodność pomiędzy tożsamością płciową danej osoby, a płcią przypisaną przy narodzeniu. No dobra, ale co oznacza cierpienie? Bo to jest takie też znowu kolejne takie określenie nie do końca mówiące aż tak wiele, tak? Zwłaszcza, że ludzie są całkiem nieźli w znoszeniu właśnie jakichś bólu i tak dalej, nie? Bo lubimy sobie, znaczy lubimy. Jesteśmy nieźli w tym, żeby sobie tłumaczyć rzeczy. Dlaczego się źle czuję? Dlaczego czuję niedopasowanie do właśnie mojej roli społecznej? Dlaczego jestem takim ciulowym facetem? Dlaczego to mi się nie podobają rzeczy, które przecież powinny mi jako facetowi się podobać? Jestem w stanie sobie wytłumaczyć naprawdę wiele. Tylko, że dalej jest zgrzyt. Przynajmniej mówię, znowu mówię za siebie, bo to jest. Znowu, to jest bardzo indywidualna rzecz i każdy odczuwa to trochę inaczej. Zwłaszcza, że dysforia ma wiele poziomów i może dotyczyć wielu rzeczy. Ja dostaję na przykład cholery, jak słyszę do siebie pan. Ja, to jest coś po prostu, czego.
No, co potrafi zaboleć.
To od razu przejdźmy do tego, czego może w ogóle dotyczyć dysforia, nie? A tutaj jest tego dużo.
Ja zaznaczę, że ta lista będzie taka
Poglądowa.
wybranych zagadnień, bo może to być bardzo różne, i każda osoba może mieć dysforię na punkcie czegoś innego i to może być zmienne w czasie. Lista nie będzie jakoś uporządkowana. A skoro rozmawiamy głosowo, to takim pierwszym tematem jest głos.
Hedosz się. Musiałam. No na pewno biust, tak, i to zarówno w przypadku transfacetów i transkobiet, tylko że jedni chcą, drudzy nie chcą.
Transfaceci raczej nie powiedzą, że mają piersi biust, tylko mówią balast przykładowo.
Nadmiar, generalnie słyszałam parę określeń.
Jest ich bardzo wiele? Zresztą mnie to zupełnie nie dziwi.
Na pewno jabłka Adama, wałny to czy dołowe, żuchwa, w ogóle budowa twarzy, oczywiście genitalia, owłosienie.
Typ sylwetki.
Czy właśnie jeszcze dysforia społeczna, nie? Właśnie ta niezgodność z odczuwaną, a tym, jak się ludzie do ciebie zwracają.
Jeszcze tutaj takie rzeczy, które powodują takie trudności jak wybór butów. Albo ma się buty, które są standardowo większe niż typowe kobiece, albo w przypadku transmężczyzn ma się buty, które są trochę zwykle mniejsze niż standardowe męskie. Znalezienie butów może być problemem, a to też nie jest problem wyłącznie osób trans, gdyż wysokie kobiety czy niscy mężczyźni mają takie same problemy, ale osób trans może to budzić dodatkowe takie poczucie, że coś jest nie tak z tych pasowaniem się w społeczeństwo.
Ale pamiętam moją pierwszą wycieczkę po buty. Oj, jak się nastresowałam.
W sensie do sklepu takiego stacjonarnego?
Tak. No bo ponieważ niestety natura obdarzyła mnie wielką stopą, nieproporcjonalnie wielką do wysokości mojego ciała, no właśnie, znalezienie odpowiedniego obuwia, które jeszcze byłoby ładne, graniczy z cudem.
No w sklepie stacjonarnym to jest, no w sumie niewiele takich sklepów znam, chyba jeden, który ma buty prawie zawsze klejone na mój rozmiar, ale żeby były jeszcze ładne i były jakiejś tam jakości, to już inna sprawa.
Dobra, ale schodzimy na obuwie, a do tego potrzebowałobyśmy Alicję.
Tak. Ona ma chyba akurat lepsze szczęście co do rozmiaru stopy.
Tak, ona ma malutką stopę, ona ma 37. Akurat ma, udało jej się pod tym kątem. Co za to, powiedz Alicji, nie? One przecież tam mają, Jezus, 50 par butów?
Nie mam pojęcia.
Dużo. Ale wracając, dobra, bo dygresja.
Nie chodzę w jednych.
Nie, no ja mam 3. Szaleję.
Aktualnie mam jedną parę na lato, pozostałe właściwie dokonuję już swojego żywota.
Ale wracając do dysforii, nie? Bo dalej nie, jak dla mnie, nie powiedziałyśmy, o co w ogóle chodzi z tym cierpieniem, tak? Bo wymieniłyśmy, czego może dotyczyć. Powiedziałyśmy, że cierpienie, ale no właśnie, co to znaczy w ogóle to cierpienie? O kij chodzi? Bo dla mnie, ja to jak swój psycholog tłumaczyłam, to jest coś na rodzaj gwoździa wbitego w tył głowy, który po prostu czujesz. Wiesz, że on tam jest, boli cię, nie jesteś w stanie go wyjąć, ale za każdym razem, kiedy trafia się właśnie sytuacja, czujesz po prostu jak to takie uderzenie młotkiem po prostu w ten gwóźdź. To jest oczywiście moja definicja, tak, i moje odczucia, ale no mniej więcej oddają, tak, o co mi chodzi.
To jest coś, ja kieszowałam innego sformułowania, że to jest jak powietrze, że dopóki masz czym oddychać, to nawet o tym nie myślisz, więc takie osoby ci nawet nie wiedzą, że coś takiego może istnieć, zazwyczaj. A nawet jakby ciągle brakowało powietrza mniej lub bardziej, czasami jest tak, że nie ma go wcale.
Też pasuje, nie? Zresztą, tak jak już mówiłam wcześniej, nie? Napominałam, to jest sprawa mega indywidualna, bo no każdy odczuwa to trochę inaczej.
Ja teraz to odczuwam mniej niż przed laty, no i już mam troszkę lat tranzycji za sobą.
Tak, babciu. Jak będziesz w moim wieku?
Są osoby z wiele większym stażem niż mój staż, ale mimo to, że upłynęło już tyle lat, nadal ma tak, że potrafię zobaczyć się w lustrze, spojrzeć na swoją twarz i widzę ej, wyglądam brzydko. Widzę takie rysy bardziej męskie, mimo że wszystkie osoby naokoło mi powiedzą, nie no, masz kobiecą twarz, o co chodzi?
O czym ty pieprzysz, nie?
No.
No tak, no tak.
Ale z drugiej strony udało mi się zaakceptować swoje ciało na tyle, że mogę stanąć przed lustrem, powiedzieć, okej, całkiem dobrze mi się trafiło, choć z niektórymi kwestiami miałam większego pecha, ale trudno. Ale coś za coś, jestem szczupła, no to czego się spodziewać?
Przechodzimy do stereotypów. Majka jest pięknym przykładem łamania stereotypów, jeśli chodzi o kobiecość i męskość. Wyobraźcie sobie kobietę 1,60 m, o barach większych niż większość facetów, która jest fizycznie w stanie wnieść lodówkę do mieszkania. Wbrew powszechnemu dowcipu.
Gdyby była w stanie ją objąć w całości, to by ją sama wniosła.
Ale no właśnie, stereotypy, nie? Nie tylko transki i transfaceci z nimi walczą.
Stereotypy to jest coś, co uderza właściwie we wszystkie osoby, które się w jakichś aspektach w nie, nie bardzo wpisują, a część osób tak bardzo ma je wpojone, że ich nawet nie zauważa.
Znaczy, umówmy się, same stereotypy same w sobie, tak? To jest straszne gówno.
A z drugiej strony ułatwiają nam życie, bo nie trzeba opisać wszystkiego wieloma słowami, tylko mamy jakieś takie kalki, które ułatwiają nam życie i tak działa nasz mózg i tego no, nie przeskoczymy.
Tak, ale z drugiej strony większość ludzi też jest mega leniwa i w związku z czym no nie chce im się myśleć na tym, że coś może wystawać poza stereotyp i w związku z czym będą to zwalczać, nie? Bo jedno to jest niewpisywanie się, a drugie to jest walczenie z niemieszczeniem się, nie? To są dwie osobne totalnie rzeczy. Bo jeśli chodzi w ogóle właśnie o ultramęskość i ultrakobiecość, tak?
Czyli takie na maksa stereotypowe cechy męskie czy kobiece? Czyli facet z sześciopakiem na brzuchu, tak? Swetrem na klatce.
Wiesz co, więc częściej widuję generalnie facetów z ciążowym, że tak powiem.
Z ciążą spożywczą?
Tak, chociaż alkoholową chyba bardziej by pasowało. Natomiast bardziej tutaj chciałabym pić, jeśli chodzi o kompleksy i stereotypy związane z tym.
No kompleksy mogą wynikać z prób wpasowania się do stereotypów, bo też wiele stereotypów dotyczących kobiet są takie bardzo wykraczające się. Z jednej strony nie można pokazać za dużo ciała, gdyż to tak wyzywająco. Z drugiej strony ubiera się jak cnotka, to jest złe. I weź w tym lawiruj.
Zwłaszcza jak się było wychowywanym do innej płci, nie? Więc i nagle wchodzisz w ten świat, tak? Znaczy może nie nagle, tak? To jest proces oczywiście, ale w przypadku transkobiet, tak, oczywiście jak najbardziej, tu stereotypów jest pół miliarda, tak? Przecież wszystkie kobiety muszą być piękne, młode i bogate. Najlepiej wszystkie powinny wchodzić w rozmiar S, bez względu na wzrost i inne rzeczy.
Ja często ludzi zaskakuję, ej, ty masz rozmiar 38? Serio? Wzrost.
Ty szczuplutka jesteś, nie? To też swoje robi. Ja nie jestem aż tak szczuplutka.
Ale rozmiar 38 to budzi takie, ej, serio? To duży rozmiar.
A, że duży.
No.
Okej. Okay. Ja chodzę w 38. Do 40.
Też nie jesteś gruba.
No nie jestem, zdecydowanie. Ale jestem mocno niewymiarowa.
Pytanie, kto jest wymiarowy?
Manekiny.
Pamiętam takie badanie chyba z jakiejś armii amerykańskiej, która chciała zrobić uniwersalny kokpit samolotu i zmierzyli ileś tam pilotów i wzięli średnie. I potem sprawdzili, jak tam piloci się wpasowują w te średnie. Jak pilot się wpasowywał w jedno z tych kryteriów, zwykle nie pasował w ogóle w inne. Sądzili, że uniwersalny rozmiar kokpitu błędem jest i trzeba zrobić coś, co można sobie poustawiać.
Problem zaczyna się przynajmniej z tego, co ja zauważyłam, tak? Bo znam parę takich przypadków, kiedy w przypadku oczywiście trans kobiet, tak? Kiedy tak bardzo usilnie próbujesz się wbić w tą kobiecość, tą właśnie ultra kobiecość, że tak naprawdę nie wiem jak to...
Chcą wyglądać idealnie, a ideał jest czymś, co w rzeczywistości nie istnieje.
No.
Istnieje tylko w komputerowym, poprawionym zdjęciu.
No tak, ale one się tym katują, nie?
Znaczy, nawet nie trzeba się tym katować, bo po prostu na nas to otacza w gazetach, mediach i innych.
No tak, sporo ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że to jest wszystko poprawione, wszystko ładnie, pięknie, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Ale właśnie, kiedy zaczynasz brać to na poważnie i chcesz tak wyglądać, tu dla mnie zaczyna się problem, nie?
Efektem jest dodatkowe cierpienie, że się nie pasuje.
Gdzie można mieć naprawdę genialny passing, można naprawdę wyglądać super, ale nie będzie się wyglądało wystarczająco dla tej osoby, nie?
Jeszcze jest taka kwestia, że jak się zaczyna tranzycję, to ma się pewne oczekiwania względem jej efektów. Część osób polega tylko i wyłącznie na lekach i niczym więcej, co jest według mnie błędem. No trzeba trochę tym efektom leków pomóc, choćby zmiana fryzury to jest dość oczywista sprawa i sobie jedna z najprostszych.
Depilacja laserowa.
Też można się trochę zająć brwiami, ale czymś, co stwarza taki w sumie jeden z chyba najczęstszych problemów, to jest dobór ubrań, żebyś przejść na trochę inne niż wcześniej. To wymaga pewnej odwagi. I są osoby, które robią taki skok na głęboką wodę, inne robią to bardziej powoli.
Wszystko zależy od osoby, nie? I od możliwości.
Problem zaczyna się wtedy, gdy tranzycja już troszkę trwa, a efekty nie dorównują tym z wyobrażeń. Wtedy można wpaść w te kompleksy idealnego ciała.
Chciałby się być modelką, a no cóż, przecież modelem.
Jeszcze jednak się porównuje do takiej średniej populacji, że kobiety to mają no około 1,65 m, a ja mam 1,70 m i to jest źle. A ja znam wiele kobiet, które mają taki wzrost.
Nie ma ich aż tak mało. To nie jest tak, że wysokie kobiety nie istnieją tak samo jak niscy faceci, nie?
Jeszcze przecież nie ma osoby bez żadnych kompleksów. Każdy czegoś tam nie lubi w swoim ciele.
Kompleksy, tak, no każdy je ma w ten czy inny sposób, bo tak mamy zbudowane społeczeństwo, tak? Społeczeństwo kapitalistyczne niestety opiera się na tym, że musi coś być sprzedawane, a jednym z produktów jest nasz wygląd. Wystarczy włączyć na chwilę reklamy, telewizję, przecież ten milion kremów, które obiecują ci po prostu najwspanialsze efekty na świecie, tak? Zacznij używać tego kremu. Twoja cera będzie młoda jak 3-latka. Zacznij brać te tabletki. Nie wiem, włosy urosną ci do stóp.
Te reklamy mają na celu wykreować popyt poprzez wzbudzanie negatywnych emocji, że żeby wykonać pięknie, trzeba, nie wiem, depilować nogi. A ja sobie teraz aktualnie chodzę bez wydepilowanych nóg i co? Tylko trzeba mieć do tego pewnej takiej siły psychicznej.
Ja akurat lubię.
I to jest spoko, dopóki ktoś nie mówi rób to, bo coś tam.
Sorry, nie będę siadać na tobie, dlatego że o nie, nie depilujesz codziennie nóg. To jest trochę inna sprawa.
I to zajmuje masę czasu.
Tak. Ale tu tak naprawdę jeszcze wchodzimy w trochę inny temat, nie? Właśnie tego... To już tak naprawdę jest rzecz wewnątrz towarzystwa transowego, całej naszej społeczności. A propos tego, że sami jesteśmy niezłymi katami z siebie, nie? Trochę na tej zasadzie, że nie widzisz belki w swoim oku, ale widzisz drzazgę u innego, nie?
Oj, jeszcze słyszałem, że polska społeczność w stosunku do takiej światowej społeczności bardzo się skupia na narzekaniu.
Zakładam, że to może być do pewnego stopnia, nie wiem, zazdrość. No bo niestety natura i hormony to nie jest coś, co wszystkich traktuje równo, absolutnie. Niektórzy mają lepsze efekty, przy czym ludzie zwracają zazwyczaj uwagę na to, co ich boli, a u kogoś innego jest akurat wyszło, tak? Totalnie ignorując to, że tamta osoba może mieć właśnie dysforię na całkowicie innym punkcie.
Właściwie zawsze ma się dysforię na punkcie braków. Można mieć też euforię płciową na punkcie naszych plusów. Pytanie, czy się skupiamy na tych minusach, czy na plusach?
Oczywiście.
Jak się skupiamy na minusach, to te minusy nam potem dominują i można wpaść w jeszcze większe kompleksy i jeszcze gorzej się czuć. A z drugiej strony, jak się ma coś, co ciągle ci o tym przypomina, typu spojrzenie w lustro, to trudno w ogóle pominąć te minusy. No nie da się.
Znaczy tu wchodzą jeszcze operacje, nie? Właśnie i w ogóle HRT.
Do operacji jeszcze chwilę. Chciałam tylko powiedzieć jedną sprawę. W trakcie tranzycji, tutaj mówię ze swojego przykładu, miałam tak, że okej, pierw był taki wygląd, ma być męski i według tych stereotypów, a potem można przejść do drugiej szafy stereotypów kobiecych. Powiedziałam, że to jest coś, co mnie też troszkę ogranicza, ale te ograniczenia są, że powiem, bardziej pasujące i stwierdziłam, że nie chcę, żeby coś mnie znowu ograniczało. Nie po co robię tranzycję, żeby się w czymś ograniczać. I takim myśleniem dałam sobie takie siłę psychiczną, żeby walić to, że ej, trzeba golić nogi i nie golę, jeżeli nie chcę. Z drugiej strony właściwie codziennie biorę pensetę i wyrywam włosy w okolicy brwi. Inna sprawa, że od depilacji laserowej minęło troszkę czasu i różne takie odrastające włoski też się zdarzają i też je wyrywam, gdyż mnie wkurzają. To jest nic innego jak dysforia płciowa. Włoski, które są dość takie jasne, że ich z daleka nawet nie widać.
Ba, nawet z bliska jest problem, bez odpowiedniego światła.
No jeszcze światło jest takie ciekawe, że jak jest światło takie skupione, wtedy je bardziej widać, ale zwykle mamy światło rozproszone, które wszystko znika, bo są jednak tak malutkie, że bardzo rozpraszają światło, ale też taki efekt, że włoski są mniejsze, to jest długofalowy efekt terapii medycznej. Hormony płciowe właściwie takie dla płci potrafią zrobić dość dużo, ale żeby te efekty zobaczyć, to potrzeba czasu i można to przykładowo zobaczyć na zdjęciach z przeszłości i teraz. I można zapomnieć o tym, jak się wyglądało przed laty. Jakiś czas temu odkryłam swoje zdjęcie z zarostem, tak? Miałam zarost. Stwierdziłam, ej, to już tyle było tego?
Znaczy, powiedz to panią w lokalu wyborczym, kiedy ja mam jeszcze zdjęcie w dowodzie właśnie z zarostem, nie?
O, musiało być w wielkim szoku.
Pan generalnie, bo to był akurat pan, tak patrzył na mój dowód, na mnie, na mój dowód i tak, ale tu jest pan na dowodzie.
To proszę pani, dowód, a nie jakiegoś brata.
A ja umówmy się, ile ja w tej chwili będę 9 miesiąc na hormonach. To nie jest jakoś super długo, a efekt jest...
Jest efekt wystarczający.
Oj, zdecydowanie.
A czy my teraz właśnie nie robimy dygresji o passingu?
Tak, właściwie zaczęłyśmy robić dygresję o passingu. Bo czym jest passing, tak? To jest mityczna bestia, minotaur czy jednorożec. Czyli generalnie passing w samym swoim założeniu polega na tym, że twój wygląd, twoje zachowanie sprawia, że ludzie odbierają ciebie zgodnie z płcią odczuwaną. Ja to przynajmniej, ja to tak rozumiem, tak? Tylko to jest trochę tak, bo nie ma, to nie jest tak, że zrobię sobie brwi i nagle wszyscy traktują mnie po prostu jak kobietę. Czy w przypadku transfacetów, że włoży paker do spodenek i 100% facet. Nie ma jednego punktu. A rozrzut w samym społeczeństwie, czy to kobiet, czy to facetów, bez większego znaczenia, jest tak wielki, jeśli chodzi w ogóle o prezencję i tego typu rzeczy, że w gruncie rzeczy jest to łatwiejsze, niż by się mogło wydawać.
A z drugiej strony, nie wiem, można być trans kobietą, która żyje w szafie i sobie spłaszczać w majtkach, żeby czuć się lepiej, bo to bardziej pasuje do tożsamości płciowej. I tak psychicznie powoduje, że czujemy się lepiej, gdyż inni może tego nie zauważą, ale nam jest tym lepiej i to wpływa na to, jak się czujemy, jak to posiadane ciało wpływa na nas w trakcie dnia. No może o tym wtedy tak nie myślimy?
Więc rzeczy, które ja na przykład robiłam, tak ja na przykład miałam przez bardzo długi czas, jeszcze przed wszystkim, tak, ja malowałam paznokcie u stóp, bo widziałam, że no, to nie będzie coś widocznego, tak, nie muszę się obawiać czegokolwiek, ale sprawiało to, że czułam się lepiej. Kolejna z takich, w sumie w gruncie rzeczy zabawnych rzeczy, sikanie na siedząco, na przykład.
No też to robiłam, właściwie to robiłam też to w dzieciństwie, ale ojciec mówił, nie, jesteś chłopcem, sikaj na stojąco.
Bardziej chodzi o tranzycja przed tranzycją tak naprawdę, nie? właśnie tutaj dbanie na przykład o włosy, malowanie się w domu. Dobry, bo to jednak malowanie, umówmy się, to jest kawał ciężkiej rzeczy. Trzeba się ostro z tym namęczyć. Bielizna. Nikt nikomu naprawdę nie będzie zaglądał w spodnie. O ile ktoś nie pracuje w sytuacji, gdzie musi się przebierać, przy innych, nie wiem, zakład pracy, gdzie się przebiera, to w większości wypadków to, co masz pod spodniami, nikogo nie interesuje. Więc czemu nie możesz zrobić czegoś dla siebie, nosić taką bieliznę, która tobie pasuje? To oczywiście jeszcze jest kwestia tackingu, tak? O którym masz, tutaj mamy wpis na blogu w przypadku transkobiet, a w przypadku transfacetów jeszcze dochodzi paker.
Ale można temat olać, bo i tak spodnie się jakoś tam układają. Chociaż też bywa tak, że potem ktoś im wypomina, ej, czemu ty nie nosisz pakera? Jest to kwestia tego, jak to inni wchodzą w nasze ciało, w naszą tożsamość płciową, co nam pasuje, co nam nie. I to jak odnosimy się do swojego ciała, z czym się czujemy dobrze. Jest też taki ruch, który zwie się ciało pozytywność. Olać zdanie innych, olać stereotypy, rób tak, jak ci pasuje i inni mają się w to nie wpieprzać.
Znaczy, oczywiście założenia tego ciała pozytywności są fajne, trochę gorzej bywa to czasem z tym, jak to działa w praktyce, ale to jest osobna historia i w ogóle poza tematyką naszych podcastów.
Też to jest taki ruch postrzegany typu nie ingeruj w swoje ciało.
To jest temat rzeka.
Jest trochę styczny ze ciałem, gdyż każda osoba ma ciało. Część firm zaczęło używać w reklamach hasła ciało pozytywność, nie będą stale ciało pozytywnymi.
A, oczywiście, nie? Ale mówię, to jest ciutkę inny temat. Mówię, oczywiście polecam się zapoznać i dowiedzieć się, wyciągnąć to, co dla danej osoby będzie potrzebne.
Okej, przejdźmy może do punktu aktualnie numer 5. Operacje. I to, jak operacje mogą wpływać na sposób postrzegania siebie. Mogą, nie mogą, na co mogą wpłynąć, a na co nie mogą. I tutaj też jest pewna pułapka. Typu, zrobię operację i po tej operacji zmieni się to, to, to i to. A co może zmienić się po operacji?
Znaczy zaraz oczywiście po jakiej operacji, tak? Ale skalpel nie uczyni cudów, nie?
Zwykle celem operacji jest zmniejszenie dysforii płciowej na jakimś tam punkcie. To zmieni ten jeden punkt i to, co ten punkt wpływa w praktyce w życiu. Przykładowo transmężczyźni, którzy robią tak zwaną jedynkę, czyli rekonstrukcję klatki piersiowej, pozbywają się balastu, który muszą ukrywać, więc już nie muszą ukrywać, więc czują się swobodniej. I to nosi część dysforii płciowej dotyczącej właśnie tego jednego miejsca. I od tego część osób może uzależniać, że no teraz to łatwiej znajdę coś tam, nie wiem, pracę. Znajdę partnera, partnerkę.
Etc. Zeszlifowanie jabłka Adama, powiększenie biustu, w ogóle jeśli chodzi o w ogóle operacji estetyki kobiety, to przecież tutaj wybór jest gigantyczny. Można zrobić wszystko, wydać na to milion pieniędzy.
Tak, słyszałam też o operacji, która ma zwęzić ramiona.
Brzmi niebezpiecznie.
Nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest.
A, ja też nie. Bałabym się podejść do czegoś takiego.
Ja też.
Tu mówię, tu możemy wymieniać i wymieniać, tak, możliwości. Ale to nie zmienia faktu, że operacja wspomniała w ogóle koszta. Ona zmieni ten punkt, tak jak już mówiłaś. Pytanie, czy ta zmiana to jest to, czego potrzebujesz, że tak to ujmę. Nie wiem za bardzo ubrać tego w słowa, tak? Bo można łatwo po prostu, to jest trochę jak z tatuażami, nie? Zaczynasz od jednego tatuażu, a potem już wiesz, jest 20. I można tak oczywiście starać się, wiesz, wpadać po prostu non-stop pod skalpel chirurga, ale co to właściwie zmienia?
I też to jest pułapka, w którą mogą wpaść nie tylko osoby trans.
Oczywiście.
W takim dążeniu do coraz lepszego wyglądu. W końcu jest tak, że część zabiegów trzeba powtarzać, bo one z czasem mogą zniknąć, bo się wchłonąć.
No, słynny botoks, nie?
Ostatnio się zdziwiłam, bo ktoś trafił na hasło botoks na mój blog. Może będzie okazja, żeby je wpisać.
Cóż, biorąc pod uwagę, że jest to broń chemiczna w swoim pierwotnym założeniu.
To może wróćmy do jakiejś transpłciowości?
A, wypadałoby, nie? Chyba o tym miałyśmy gadać, nie?
Jak łeć między uszami się nie zgadza z tym między nogami, no to mamy transpłciowość. Skoro jesteśmy już przy operacji dołu, powiedzmy, że jesteśmy, to ta operacja mi osobiście pomogła z tym, żeby no, swobodnie dobierać ubrania, bez takiego, ja może coś będzie widać, jak ja z tym się będę czuć. Choć po iluś tam miesiącach treningu spłaszczania było to coraz mniej konieczne ze względu na innych, czy ktoś może coś zauważyć, choć takie to zawsze było z tyłu głowy.
Tam dysforia.
Tak.
Dysforia nie jest logiczna.
I też wynikało to z takiej tożsamości płciowej kobiecy, która mówiła, takie ciało to powinno być i po takiej operacji faktycznie takie ciało jest i okej, ten punkt dysforii zniknął i nie wróci więcej.
Za to same hormony, bo hormony mogą zrobić naprawdę magię, tak? Tak czy siak, same nawet. Ostatnio spotkałam naszego wspólnego znajomego, tutaj właśnie z Trójmiasta, transfaceta, na którymś z protestów i mój Boże, jaką on ma brodę teraz.
No, po latach można mieć ją bardzo długą. Ogólnie nie da się odróżnić od każdej innej brody.
No, składa się z włosów generalnie.
I w ilości wcale nie mniejszej niż inni faceci. Choć to zależy bardziej od tego, jakich ma się przodków i jakie oni mieli brody, niż od tego, czy się trans czy cis.
Tak, ale tu bardziej chodzi mi o efekt, nie? Że efekty nawet samych hormonów są, potrafią być naprawdę potężne, nie? Że po pierwsze dać sobie szansę, nie? Nie od razu rzucać się, potrzebuje wszystkich operacji świata.
Potrzeba to tutaj troszkę cierpliwości dla czasu i efektów hormonów.
Ja, bo to nie jest tak, że po pierwszej dawce nagle wszystko się zmieni, wszystko się wywróci do góry nogami. W przypadku transkobyt nagle pojawi się w nocy biust C czy D, etc., etc., etc. Nawet tu po prostu jeśli chodzi o dojrzewanie, tak? No bo tak naprawdę przychodzimy po prostu drugie dojrzewanie. Ono zajmuje parę lat.
Tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną różnicę w tym. To dojrzewanie jest później i mamy mniej czasu na eksperymenty z własnym ciałem, na własną ekspresją płciową, z taką ekspresją, która jest zgodna z naszą tożsamością płciową, więc ewentualne błędy, które zwykle nastolatkom uchodzą na sucho, mogą spowodować, że będą niemiłe komentarze typu nabór ubrań, które nie pasuje do stereotypów jakiś, czy coś, co jest przypisywane osobom w wieku nastoletnim, a nie osobom w wieku lat 30-40. A jak w takim wieku się zaczyna tranzycję, no jest często taki według mnie etap zachowywania się jak nastolatki, z takiego odkrywania siebie. Trzeba podać swoją tożsamość płciową i jak to nam pasuje z ubraniami, z makijażem, jakie buty lubimy.
A ty od razu wszystko w czarnych barwach od razu wrzucasz. No już weź przestań.
Wiesz co, też jest taka kwestia co do butów. Widziałam, że część transkryptów potrafi wpaść w takie coś, mogę nosić szpilki, obcasy. No to będę zawsze nosić obcasy. Potem stwierdzają, no właściwie, a po co się męczyć?
Sama przez to proszę poniekąd, tylko u mnie akurat szybko to umarło, bo jestem mega wygodna. Potem za szybko chodzę.
Też tak uważam i właściwie nigdy nie chodziłam na obcasach przez dłuższy czas. Najwyżej raz na jakiś czas praktycznie założyć jakieś obcasy.
Bardziej to, co chciałam przekazać, że dać sobie czas, dać sobie to poeksperymentować. Nie byłabym aż tak negatywna w kwestii tych komentarzy. Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie polecam, jak pójdzie się na paradę z okazji Dnia Niepodległości z takimi brunatnymi panami, to raczej byłabym ostrożna.
Ale na paradzie równości czy na marszu równości można sobie kolorowe ciuchy założyć jak najbardziej.
Jaki ci się drzewnie podoba.
I tutaj warto mieć opinii innych głęboko w dupie.
Plus jeden.
Jeżeli sami inni coś zauważą, jeżeli to zauważy wiele osób, to czasem warto się nad tym zastanowić, czy może mają rację, ale jeżeli te osoby są transfobiczne, trzeba już się pominąć. A jeżeli są takie przyjacielskie i takie serialnie przyjacielskie, a nie tylko udają takie osoby, to już właściwie wiadomo.
Dokładnie. ale dać sobie czas. To, co ja chcę, żeby osoby, które jakimś cudem doszły do tego momentu, bo nie będę ukrywać, że no już chwilę gadamy, tak, nie? I te osoby, które będą chciały przejść właśnie tranzycję medyczną, dać sobie czas na siebie, tak? Bo nie ma zegarka, stopera, który generalnie będzie odmierzał czas, że o, dobra, zacząłeś brać hormony, to za tyle i tyle godzin i tyle dni masz już funkcjonować w 100%. Nie ma czegoś takiego. Coś takiego nie istnieje, bo znowu to jest bardzo indywidualna sprawa, w zależności od możliwości, od tego, jak ktoś się czuje, od innych rzeczy po prostu w życiu.
Podsumowując, czym jest tożsamość płciowa? To jest coś, co siedzi między uszami, coś, co nie jest namacalne, coś, co siedzi w nas i tylko my na ten temat wiemy, więc to nasze zdanie jest tutaj najważniejsze, a opinie o transpłciowości się biorą z tego, co my mówimy i reszta osób to interpretuje. Tutaj sporo zależy od naszego przedstawienia tego na zewnątrz, a to jak przedstawiamy, to już to może też wpływać oczywiście otoczenie. I wszystkim osobom życzę, żeby miały odwagę być sobą, bo mając tą odwagę, można czuć się lepiej.
Nic dodać, nic ująć.
I na tym zakończmy ten odcinek.
Mam nadzieję, że odezwiecie się do nas tutaj mailowo, bo parę maili do nas dotarło po naszych audycjach. Oczywiście zapraszam do wspierania.
Dziękujemy naszym patronkom, które nas wspierają przez portal patronite.pl, szczególnie Iżej Smith, Ali Rejewskiej oraz osobie anonimowej. Zapraszamy też do obserwowania nas na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Wszukaj tam K transpłciową dziewczynę oraz do odwiedzenia strony blogk.pl, gdzie będą się pojawiały informacje o nowych epizodach podcastu Między Uszami. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Dobrej nocy.